Poszło?
U mnie również.
Wojtku?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja od razu uprzedzę. Ja lubię uprzedzać na początku, żeby później nie było, że co on tak brzmi dziwnie? Co on jest pijany? Nie skończył rozumu? Czy brał za dużo narkotyków? Otóż narkotyki owszem biorę w postaci takich rozpuszczanych w ciepłej wodzie. Nie wiem, co to są za narkotyki, ale to był biało-żółta wyproszek. Właśnie mam tutaj przygotowany już chyba trochę ostygł, więc to będę pobierał w trakcie w ogóle nagrania, natomiast jestem po prostu najzwyczajniej w świecie chory i rozłożyłem się wczoraj i to jest najgorszy dzień, w sensie ten pierwszy dzień kataru to jest, wiesz, moment, w którym masz waterfall from your, your nose.
Lepiej Wojtek agile mieć z nosa, bo agile mimo wszystko z inne metodyki to są lepsze rzeczy.
No, więc ja mam waterfall, nie agile. Agile to chyba jest.
Agile.
Czyli...
Jezu.
Agile. Lepiej mieć agile, na razie mam waterfall, także agile, czekam na agile. Wybaczcie mi. Mam nadzieję, że nie będę plutuł głupstwu, a zobaczymy. No.
Wojtek, zanim zaczniemy, ja bym chciał zaznaczyć, że to jest ważny dzień.
No.
To jest dzień, który zapisze się w historii naszego podcastu, bo my ją tworzymy, więc każdy dzień zapisuje w historii naszego. Ale to jest, Wojtek, dzień wyjątkowy, bo tak jak dzisiaj ze Snowdeniłem jedną informację...
Aha.
Delikatnie, ale zastanowiłem. Dzisiaj wychodzą 3 odcinki. To jest jeden
jest
z
prawda.
3 odcinków podcastu. Zastanawiacie się, Boże, oczadzieli.
Czy oni crazy są?
Otóż nie jesteśmy crazy, chociaż może troszeczkę jesteśmy, ale oprócz tego odcinka, na tym samym feedzie pojawi się odcinek After Dark. I to jest pierwszy raz, kiedy zostało to powiedziane After Dark w normalnym podcaście. I ja, ten odcinek, który wyjdzie, to on tak naprawdę wyjaśnia wszystko.
Zgadza
tam
jest,
się. Ale dla tych, którzy jakby i tak będą słuchali na przykład tego odcinka, albo tylko do tego dotarli, albo cokolwiek, ja bym chciał powiedzieć, że After Dark to są specjalne odcinki podcastu. Odcinki jakby dodatkowe, my je będziemy nazywać After Dark albo połóweczkami, bo one mają tak naprawdę... nazywają się na przykład 290 i pół, 289 i pół.
Tak
i to
jest.
Są odcinki dodatkowe. To jest dodatkowe około pół godziny chyba, tak nam wyszło.
No taka połóweczka, no.
Dodatkowe pół godziny tak naprawdę nagrania podcastu, ale jest parę różnych zmian. Przede wszystkim to są odcinki, które są... za paywallem schowane. To jest najlepsze, jaką mogliśmy zrobić. To jest geniusz. Geniusz się po prostu objawił, a tak naprawdę po
nikt
prostu...
Nikt tego wcześniej nie wymyślił, tak
nikt tego wcześniej nie zrobił, żeby schować się za paywallem. A tak naprawdę to jest to za paywallem, ale jest strona nowa. W opisie odcinka też jest specjalny link. patreon.com/wypy. To jest Patreon, nie Patronite. patreon.com/wypy, gdzie macie możliwość tak naprawdę dorzucić 3 albo 6 dolarów na miesiąc. I zapytacie, ale co to daje? Co to daje?
No nam daje pieniądze.
Tak, to jest jedna z kluczowych rzeczy. Druga jest taka, że tak naprawdę otrzymujecie dostęp do specjalnego feedu. Każdy z was otrzymuje dostęp do specjalnego, unikalnego feedu tylko dla was, na którym dostajecie właśnie dodatkowe odcinki, czyli te połóweczki. Ale żeby nie było takiej sytuacji, w której my to dzisiaj jakby przedstawiamy, wy musicie zapłacić tak naprawdę upfront, bo tak to działa. I zastanawiacie się, Boże, co ja za te 3 dolary dostanę od nich, to już w tym momencie, już dziś, tak naprawdę zapisując
a
się do naszego...
Dzisiaj.
Zapisując się do naszego Patreona, otrzymujecie dostęp do tego odcinka, który jest dodatkowo. Tak. To znaczy tego, który jest po tym odcinku w normalnym feedzie, dostajecie dostęp do odcinka 290,5 oraz do odcinka 291,5, który będzie dzisiaj. Każdy kolejny odcinek będzie miał dodatkową półweczkę, która będzie się pojawiała tutaj, czyli za te 3 lub 6 dolarów dostajecie dostęp do 4 dodatkowych odcinków Jezu Podcastu. My tam dodatkowo wrzucamy trochę rzeczy. Warto czytać opisy odcinków tych postów w After Darku, ponieważ one... Tam jest dużo więcej treści, my tam trochę rzeczy dopisujemy. Jak wejdziecie też na naszą stronę, w sensie na patreon.com/EWP, to oprócz tych odcinków macie też dostęp do dodatkowych postów. My tam robimy różne rzeczy, do których zaraz dojdę, i tam są też wyniki tych rzeczy często. I teraz
tak.
My z Wojtkiem założyliśmy sobie taką rzecz, że będziemy robić challenge. Ale nie takie głupie challenge na zasadzie zjedz łyżkę cynamonu.
Łyżka cynamonu albo banan i Sprite, będzie żyganie.
Tylko mamy listę jakby, i zapraszam was do oczywiście komentowania, dodawania własnych propozycji, ale mamy listę jakby challenge, które robimy. Będziemy je zapowiadać nie od tego, ale od przyszłego odcinka. Będziemy je zapowiadać w podcaście na zasadzie, słuchajcie, jeśli chcecie dowiedzieć się, co robimy w przyszłym tygodniu, to robimy to i będzie to oczywiście w następnym After Darku. Mamy pierwszy odcinek, właśnie ten, który się pojawi na głównym feedzie, z takim odcinkiem organizacyjnym, w którym zapowiadamy challenge. Potem już każdy kolejny challenge mamy. Dzisiaj będzie też jakby efekt naszego challenge'u i w następnym odcinku normalnym jest podcastu będziemy mówić, co będzie za następny challenge i tak dalej, więc to będziemy robić.
Nie myślę, że będzie... jeżeli wydaje wam się to skomplikowane, to naprawdę głupio. Nie jest. To jest bardzo prosta układanka. Jeżeli kupujecie dostęp przez naszego Patreona, dostajecie ekstra odcinki, w których te challenge, jakby efekty tych challenge będą, albo też będziemy w ogóle rozmawiać o tym, jak nam się dany challenge robiło.
Tak. Myślę, że będzie śmiesznie, myślę, że będzie jakby warto tam wejść i będziemy się razem dobrze bawić, więc bardzo serdecznie was do tego zapraszamy.
I to najważniejsze, że generalnie będzie śmiesznie, nie? Jakby to jest założenie.
Kwoty są takie, bo nie chcemy jakby z jednej strony zdzierać, a z drugiej strony my po prostu dajemy dodatkowy content. Oprócz tego, że dodatkowy content jest tak, że osoby, które wpłacają 3 dolary miesięcznie, to jest około 12 zł na miesiąc, 3 złote za odcinek, chciałbym tak powiedzieć. To jest, dostajecie dostęp do dodatkowych odcinków dla patronów, czyli właśnie dodatkowy feed, i dostajecie specjalną rangę na naszym forum.
Tak.
Która jeszcze co prawda nie jest zrobiona, więc może dałem ciała, ale może, mam nadzieję, że do momentu, w którym ten odcinek będzie publiczny, będzie ta ranga. Jeśli nie będzie, to ja zrobię tak, żeby to ona tam się dla tych osób pojawiła. Bo to muszę po prostu skonfigurować połączenie, a jeszcze tego nie zrobiłem.
Ale będzie też oczywiście miejsce dostępne tylko dla osób, które faktycznie są naszymi patronitusami. Tak. I tam będą mogli sobie rozmawiać, jak to super się wydaje pieniądze na pierdoły, nie?
Tak, tam będzie też można oczywiście zgłaszać pomysły na challenge. Ja nie wiem, czy można, ale postaram się zrobić tak, żeby na forum też pojawiały się, w sensie na tym forum specjalnym dla patronów pojawiały się te odcinki, żeby można było też dyskutować, niekoniecznie, żeby trzeba było wchodzić na patrona, ale to nie wiem, czy mi się uda, albo czy będę miał na to czas, albo przynajmniej nie w najbliższych tygodniach. Natomiast osoby, które wpłacą 6 dolarów, czyli 25 zł na miesiąc, dostają, będziemy pytać was o adres. Jakby od adres wasz pocztowy. On może być w każdym miejscu na całym świecie.
Tak zwany łysy statement.
Tak, po prostu zaufajcie nam. Nie jest tak, że dostaniecie coś za tydzień albo za miesiąc, ale po prostu nam zaufajcie, bo my mimo wszystko za tymi naszymi jakby na tym backstage'u staramy się i robimy różne ciekawe rzeczy, więc myślę, że to podanie adresu wam nie zaszkodzi.
Absolutnie tak,
może powiedzmy. No i to tyle właściwie. Więcej będzie, tak jak mówię, jest w tym odcinku, który się pojawi zaraz po tym, jako odcinek dodatkowy. Zapraszam was serdecznie. To jest dyszka miesięcznie, 12 zł miesięcznie. Myślę, że nie jest to duża kwota, a dla osób, które chciały nas zawsze wesprzeć i o tym pisały i tak dalej, to jest dobra opcja. My z tego dostajemy około 70%. Mhm. Tak to wygląda mniej więcej.
Jak w App Store.
Tak, i mamy też gole, ale gole polegałem na tym właściwie, że jak będziemy mieli $100, to znaczy, że mamy po $50 miesięcznie, więc jest to wspaniała rzecz.
No.
Ale oczywiście będziemy tą kasę przepieprzać na głupoty, także myślę, że warto. Także to jest nasza, to jest rzecz, nad którą pracowaliśmy przez ostatni miesiąc. Specjalnie robiliśmy to po kryjomu i dodawaliśmy dodatkowe odcinki, żeby jakby jak tam się wejdzie, to już coś tam było.
O to chodzi.
I mam nadzieję, że po tygodniu przekroczymy 10 osób. I jak będziemy mieli tam $100 miesięcznie, $30 miesięcznie nawet, to uważam, że było warto, ale zachęcamy oczywiście do wrzucania więcej, jakby większej liczby pieniędzy i jakby oczywiście z góry dziękujemy. To by było na tyle. Myślę, że możemy przejść do tematów odcinka, chociaż tak już zagmatwałem, 10 minut opowiadałem o tym, co będzie, co jest w odcinku, który pojawi się teraz po tym, więc jakby dobra robota, Paweł.
Nie pierwszy, tak, nie ostatni raz.
Nie, ja mam tematy, mam tematy, w ogóle mam sporo tematów, bo jestem bardzo mocno przygotowany, bo jakby wyczekiwałem bardzo intensywnie tego odcinka podcastu i myślę, że będziesz Wojtek ze mnie dumien.
Dumien? Dobrze. Ja też mam jeden temat, który z przyjemnością zrobię most od jednego z twoich. Bardzo dzisiaj się zbieramy długo do konkretów, ale może już zacznijmy.
Dobrze, Wojtek, ja chciałem powiedzieć tak. Po pierwsze, taki mały follow-up co do tego, co mówiłem odnośnie Kataliny. Katalina totalnie z siejajka.
Ja mam dodatkowo jeszcze poza tym, że z siejajka, to mam dodatkowo nie tylko Katalina, ale deweloperzy też niektórych aplikacji troszkę się potknęli. Ze względu na to, że na przykład w Katalinie nie działa mój interfejs audio, więc muszę w tej chwili nagrywać na iPadzie, jeżeli chcę korzystać z tego sprzętu, z którego korzystałem do tej pory, więc faktycznie tak robię. Nagrywam na iPadzie w apce Ferlite, którą kiedyś polecałem, ale 24 września Yamaha, bo Steinberg jest jakby częścią Yamahy, Yamaha wrzuciła newsa na właśnie stronę, że hej, jeżeli chcecie korzystać z naszego sprzętu, to nie róbcie update'u do Kataliny. Pozdrawiamy.
Dobra robota.
Yep.
Ale to u mnie problemy są takie, że my mamy z Magdą rodzinę i na iCloudzie, co oznacza, że wiesz, szerujemy sobie powiadomienia, szerujemy sobie przypomnienia i szerujemy sobie kalendarz. I teraz ostatnim razem ja piszę do Magdy: ej Magda, a kiedy idziesz do pracy? Ona mówi: przecież jest w kalendarzu. Ja mówię: gdzie? A ona mówi: w kalendarzu. A ja mówię: ale gdzie? A ona mówi: w kalendarzu. I ja otwieram kalendarz, stoję przy niej i mówię: nie. Ona pokazuje mi w tym samym momencie swój telefon, mówi: tak. I co się okazało? Wydarzenie rodzinne ona miała, ja go nie miałem. Okay. Mimo tego, że były zsynchronizowane. No nie, ale okej, dobrze, po prostu jest głupi. Po czym remindery. Mamy tak naprawdę trzy listy reminderowe wspólne. Mamy listę Pawła, listę Magdy i shopping list. To są trzy listy, które jakby dzielimy między sobą, no nie? Mhm. Jak ja na przykład chcę wrzucić Magdzie coś do zrobienia, to wrzucam na listę Magdy. Jak Magda chce mi coś wrzucić do zrobienia, to wrzucam na listę Pawła. Jak mamy zakupy, to po prostu wrzucamy na listę shopping list. Jak trzeba coś kupić, to po prostu idziemy i to kupujemy, no nie? I teraz Magda mi wrzuciła zadania.
No.
I mówi do mnie: Paweł, dlaczego nie zapisałeś, coś tam miałem zrobić? Dlaczego tego nie zapisałeś? Mówię: zapisałem. Ale ja tego nie widzę. I znowu podchodzę do niej z moim telefonem i widzę, ona ma trzy przypomnienia na mojej liście, z czego a ja mam u siebie cztery, z czego Magda widzi jedno powiadomienie, które jest na mojej liście, które ja widzę, dwa, które dodała sama, a ja widzę cztery, i z czego ona widzi tylko jedno. W sensie mamy jedno powiadomienie wspólne, a cała reszta powiadomień już jest niewspólna, no nie? A to jest wszystko w iCloudzie. I normalnie to działało wcześniej bardzo seamless i bardzo tak instant, no nie? Więc ja wpisywałem, od razu się pojawiało Magda, a teraz jest tak, że ja dodałem
na
nagle
drugim urządzeniu, nie? Jakby jak masakra, przez iCloud, po prostu masakra. Tak powinno działać, no.
I potem jest na przykład tak, że Magda mówi: dobrze, poczekaj, zrobię ci takie zadanko, bo tu może teraz robić takie, wiesz, nested reminders, czyli jedno napisała mi:
większy
kiedy będziesz
projekt
u lekarza. Tak, znaczy zrobiłem tak: jak będziesz u lekarza, i ono się dzieliło na parę innych powiadomień, nie? Zapytaj o to, zrób to i zapytaj o to, nie? I ja to dostałem i otwieram sobie aplikację, żeby zobaczyć, co mam do zrobienia, i mam: kiedy będziesz u lekarza. Okej, super, to pomogło.
Dzięki.
No więc strasznie to słabo działa. Jestem mega, mega wkurzony, jak bardzo nie działa to sprytnie i nie działa to dobrze i nawet nie do końca wiem, co z tym zrobić.
No bo się, rozumiem, że wszystkie urządzenia jakby mają najnowsze wersje iOS-a tak dalej.
Tak, oczywiście, komputer, ale to wiesz, jakby to, nie sprawdzając, prawda, jak to działa na komputerze, ale kalendarz wiem, że na komputerze też mi się nie synchronizowało dobrze. Więc to jest po prostu dramat, żenada, wstyd i hańba. Taka była kiedyś okładka i faktu i uważam, że ona tutaj jest bardzo odpowiednia. Ale przejdźmy do rzeczy, które są może fajniejsze. Mam jakby trzy fajne rzeczy, Wojtek, które się w ostatnim czasie pojawiły i myślę, proszę, że warto o nich. Trzy fajne rzeczy. Ostatni odcinek był taki, że aż na forum odpowiedzieli chłopacy z Daily Weba. Ja w ogóle bardzo dziękuję za te komentarze. Ja z perspektywy czasu przepraszam, że byłem tak bardzo agresywny. Cieszę się, że nie zwróciliście uwagi na formę, a na treść. Mhm. Więc ostatecznie myślę, że nie wyszło aż tak źle, chociaż jakby wyszedłem może na buca. Ale dzisiaj będę mówił o trzech fajnych rzeczach. Pierwsza z nich jest taka, że Wojtek, masz iPhone'a.
Jest to prawda, rzeczywiście mam. Mam go od piątku. Dopiero późnym wieczorem udało mi się go odebrać. I szczerze, zupełnie szczerze, nie za bardzo miałem czas tak porządnie się nim pobawić.
Czy Wojtek, on działa?
Działa.
Okej, okay, to i super. A aparaty ile masz?
3.
Super.
Nie, no rzeczywiście, znaczy są pewne rzeczy, które jakby uderzają cię od razu, jak go wyciągasz z pudełka. To jest na przykład dużo przyjemniej leży ten telefon w dłoni niż iPhone X, którego miałem wcześniej. Prawdopodobnie ze względu, no przede wszystkim na to matowe szkło na pleckach, bo naprawdę jest ono bardzo przyjemne i w dotyku i masz takie...
Nosisz poczucie, pokrowcu czy bez?
Oczywiście, że bez. Zawsze bez.
Ale masz ubezpieczyłeś?
Takie... Nie.
Ty widzę.
No ja zawsze przecież na ostro.
Ja noszę bez, ale ubezpieczyłem.
A, okej. Okay. Natomiast te plecki są, mają taki pewniejszy chwyt. One są rzeczywiście trochę, przez to, że są matowe, no to tak się bardzo nie ślizgają, więc i w ręku, i też w kieszeni mam poczucie, że on jednak troszeczkę lepiej leży. I wiesz, nie mam takiego stresu, że jak usiądę w jakichś spodniach, które mają płyt kieszenie, to że mi zaraz się wyślizgnie, a z X-em było często
to
tak,
prawda,
że,
to prawda,
że to się
tak
mogło wydarzyć, nie? Więc jakby to jest fajne. Oczywiście szeroki kąt naprawdę robi ogromne wrażenie, ale serio nie miałem jeszcze okazji. No miałem okazję zrobić kilka zdjęć w jakimś pustym mieszkaniu. No wtedy zwykle się robi zdjęcia na szerokim kącie, nawet jeżeli masz lustrzankę, po to, żeby widać było, że wiesz, że te pomieszczenia są dużo większe niż w rzeczywistości. I faktycznie jakby to, że mogę to zrobić iPhone'em, no to robi ogromne wrażenie i jakby to nie dotyczy samego iPhone'a, tylko tego, że to jest po prostu ultra szeroki obiektyw. To może być dowolny smartfon, ale samo to, że możesz, wiesz, odejść do tej połóweczki i zobaczyć aż tak dużo tego, co cię otacza, to jest wow. Więc to naprawdę jest super, natomiast znowu, no nie użyłem tego jakoś intensywnie, nie zrobiłem żadnego super zdjęcia, więc na razie nie mam się ani ja czym pochwalić, ani też trudno mi jest pochwalić sam aparat, ale po prostu, wiesz, zrobiło to na mnie wrażenie, super to wygląda i myślę, że wiesz, jak będzie okazja, to zrobię jakieś foteczki. Zrobiłem jedno zdjęcie w tym ichnim night mode i no powiem ci, że to robi wrażenie. Znaczy, oczywiście, to nie jest tak, że na pikselu to było niemożliwe, bo oczywiście, że było możliwe.
Oczywiście, tak.
I to już w trójeczce, bez żadnego problemu. Natomiast jednak samo to, że wiesz, robisz zdjęcie i okazuje się, że ono jest jaśniejsze niż rzeczywistość, to jest takie... O, wow. Nie?
No, to prawda.
I to nie, że wiesz, widziałem to na konferencji, że tam pokazywali jakieś fotki, tylko faktycznie ja zrobiłem to zdjęcie, wziąłem to do ręki i się okazało, że ono jest jaśniejsze niż normalnie. Więc to było okej, okay, super. Da się zrobić coś takiego smartfonem. Bardzo fajna sprawa. No i oczywiście, wiesz, no jakby jest szybszy. Na razie nie jestem w stanie porównać jego baterii do codziennego używania iPhone X-a.
Zobaczysz,
wiem,
bo jest...
Natomiast jest miałem takie dni, że jeździłem samochodem i po prostu, wiesz, jak jeżdżę samochodem, to zawsze go podpinam po prostu, żeby korzystać z CarPlaya. No to
powiem
wtedy,
ci ciekawostkę.
Wiesz, nie mam porównania.
słuchałem podcastu, chyba The Talk Show, Grubera. I on powiedział, że jakby są dwa takie zespoły ludzi, osób, które mówią tak samo jak ja, że turbo mocniej trzyma na baterii ten telefon i w ogóle jest, wiesz, kosmicznie. I są osoby, którym ten telefon trzyma tak samo jak X albo XS.
No to jest ciekawe.
To jest ciekawe, ale ja uważam, że to jakby bateria w tej 11 po prostu jest kosmiczna. No ale to bardzo się cieszę. Myślę, że Wojtek to jest dobry telefon.
No wiesz, na końcu jak pisałem znajomemu, który też był zainteresowany, wiesz, jakie są moje wrażenia i tak dalej, to ja mu napisałem na końcu, wiesz, to głównie chodzi o to, że to jest iPhone. Ten najnowszy. Po prostu chodzi o to, że to jest najszybszy iPhone, jaki powstał.
Nie możesz generalnie iść lepiej, no nie? W sensie, no jakby nie, jeśli chodzi o telefony, to nie możesz generalnie kupić nic lepszego.
Dokładnie,
znaczy, możesz kupić Android, ale jeśli chcesz iPhone'a, to generalnie to jest najlepszy iPhone, jaki jest w tym momencie, kropka. Jeśli chcesz mieć iPhone'a i chcesz mieć najlepszego iPhone'a, jaki jest, to jest iPhone, jakiego możesz kupić.
O to właśnie chodzi i po prostu, wiesz, też mam poczucie, że to jest sprzęt, który wytrzyma spokojnie na najbliższe 2 lata, bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Mhm.
Ja chyba tak samo. Ja teraz chyba znowu za 2 lata kupię nowy. Mhm. Chociaż to, bo jakby nie widzę, jeśli widzę rzeczy, które mogliby poprawić w przyszłym roku, ale nie jestem do końca pewien, że to byłyby dla mnie deal breakery, bo ja widzę, że mogliby na przykład sprawić, żeby night mode działał w trybie tej kamery szerokokątnej bardzo.
A tak, bo to, tego nie ma. Tego nie ma.
Tak, i widzę też na przykład, że generalnie mogliby jeszcze ten night mode podkręcić i pewno będą to robić raczej hardware'owo niż software'owo, no nie? Bateriowo nic nie zmienią za bardzo. Widzę, że mogliby zrobić USB-C albo mogliby zrobić 5G, ale poza tym jakby nie ma tak aż ogromnie dużo rzeczy, które widzę w tym telefonie, że można było poprawić.
No chyba, że zniknie notch.
Nie, nie będzie, tak nie zniknie. No, jestem prawie pewien, że nie zniknie.
Przez najbliższe, myślę, wiesz, 2-3 lata to raczej możemy być spokojni. Tak.
Więc to był pierwszy, Wojtek, pierwszy temat. Mhm. Radosny. Wojtek ma iPhone'a.
Fajny, miło, przyjemnie.
Miło, przyjemnie, nie pośmieliśmy się, tylko się radowaliśmy. Drugim tematem jest nowy Pixel wyszedł, Pixel 4, w zeszłym tygodniu.
Tak, w sumie to nawet oglądałem konferencję i wiesz, na co zwróciłem uwagę? Jedna rzecz mnie rozbawiła. I jakby
jestem ciekawy, czy takie same jak mnie, ale mów dalej.
Mogę się założyć, że nie, bo to ja zwracam czasem uwagę na takie drobnostki i takie szczególiki, że wśród tego wszystkiego, co było na konferencji, myślę, że szansa na to, że trafimy w to samo, jest bardzo mała. Mówili o tym, o Pixelu, jak wygląda. No i pani tam opowiada, że zobaczcie, tak on wygląda, tu ma takie kolorki, tutaj z tyłu ma 3 obiektywy. No i ma też tą lampę błyskową i ona powiedziała na konferencji ze sceny, powiedziała: mam nadzieję, że będziecie z niej korzystać tylko do latarki, nie? Ja tak, what? Mm-hmm.
Tak.
I to było takie, że zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę dzisiaj, no ja na przykład mam na stałe wyłączony flash w telefonie. Naprawdę nie pamiętam, kiedy użyłbym go do jakiegokolwiek zdjęcia, chociaż oczywiście jest bardzo duży teraz znak, znaczy cudzysłów. Nie cudzysłów, tylko w nawiasie teraz mówię, że ja nie za bardzo często robię zdjęcia, nie? Jakby to trzeba wziąć pod uwagę, ale faktycznie nie pamiętam, kiedy używałem lampy błyskowej w telefonie, serio.
Ja chyba też nie używam, szczególnie teraz, kiedy mam 11, to już zupełnie, ale wiesz co jest, Wojtek, najsmutniejsze, tak a propos jeszcze tylko tego,
no.
A to trochę się wiąże z Pixelem, trochę nie, ale chodzi o to, że ja robię zdjęcia tą 11 i widzę jakby, jakie one są i widzę na przykład, wiesz, czy to szerokie kąty, szerokokątne, czy night sight po prostu, znaczy, wiesz, widzę tą różnicę albo portretowe zdjęcia, bo one też jakby, wiesz, Wojtek, bo nie miałeś też XS-a tak samo jak ja, wiesz, że możesz teraz na przykład kontrolować głębię ostrości, no nie? Możesz
faktycznie, tak.
Tak, jak zrobisz, to możesz zmniejszyć na przykład na F1.8, no nie? I wtedy to wygląda w ogóle, wiesz, jest tak... I to są, i widzę te zdjęcia i mówię, kurde, jakie spoko zdjęcie. I potem cofam sobie wyżej, tylko 2 tygodnie wyżej, widzę, że byłem we Włoszech, mówię, kurde, jakbym miał iPhone'a 11, te zdjęcia wyglądałyby zupełnie inaczej. W sensie, wiesz, miałbym dużo więcej możliwości, ale... Wracając do Pixela, pokazali Pixela, ja chciałbym się skupić tylko na dwóch rzeczach tak naprawdę, bo to jest temat w tym momencie nie tyle obcy, co mało powiedzmy wciągający, bo wszystko Pixelu już wyciekło, a ja chcę powiedzieć tylko o dwóch rzeczach i pierwsza z nich to oczywiście jest aparat i to jest jakby super i astrofotografia i najbardziej chyba w tej astrofotografii uderzyło mnie nie tyle ile jak się wnerdowali nad tą astrofotografią, tylko taki
tak,
bardzo
nawet
prosto...
pan przyszedł, który się tym zajmuje i ma doktorat
tak.
chyba z tego w ogóle.
I to jest w ogóle... najbardziej chciałbym zwrócić uwagę na to, że Night Sight w iPhonie, jeśli robisz zdjęcie, to on maksymalnie będąc na jakby statywie dojeżdża do 30 sekund
tak.
naświetlania. I to jest dużo. 30 sekund naświetlania to jest wbrew pozorom bardzo dużo. Mi się udało w ogóle handheld zrobić 10 sekund.
No chyba tylko na tyle pozwala, nie? Że ręką.
Handheld generalnie jest do 4, jak bardzo mocno, stabilnie się ten, to do 10, ale pół minuty dorobi tylko i wyłącznie na statywie. I pół minuty to jest dużo. Natomiast Pixel, robiąc zdjęcia astrofotograficzne, w sensie robiąc astrofotografię, jest w stanie zrobić 4 minuty naświetlania.
Geez.
I teraz 4 minuty naświetlania, jeśli chodzi o robienie zdjęć gwiazd, jest problematyczne i szalone. Szalone jest dlatego, że to zdjęcie wyjdzie przepiękne i w ogóle to jest szok i że to ktoś potrafi zrobić. Chociaż iPhone też sobie dobrze radzi z takimi astrofotograficznymi zdjęciami. Ktoś tam wrzucał, że nie ma dramatu, no nie? Ale generalnie Pixel tutaj, trzeba powiedzieć, będzie przebijał iPhone'a i jest to fakt. Ale oni tam zrobili, Wojtek, czary mary takie, że oni robią tak naprawdę wiele naświetlań po 15 sekund po to, żeby zatrzymać gwiazdy, żeby nie było ruchu gwiazd na zdjęciu.
No bo 4 naświetlają... minuty to już ten ruch jakiś jest, wtedy one się robią takie malutkie kreseczki, nie?
Tak, i oni robią czary po to, żeby to naświetlić i żeby to zdjęcie było dalej, wiesz, jakby punktowe i tak dalej. Jestem w szoku, uważam, że to jest szalone i w ogóle... jakby dobra robota Pixel. Jeszcze nie widziałem zdjęć, dzisiaj właśnie zeszło embargo. Nie widziałem jeszcze zdjęć, ale myślę, że Pixel... Właściwie to poczekaj, zrobimy tętno pulsu. Wchodzę na theverge.com, to jest taka strona internetowa.
A ja to w międzyczasie, jak zwykle, jak ty siedzisz w internecie, to ja przejmuję pałeczkę i ja powiem o dwóch zabawnych rzeczach dotyczących Pixela jeszcze i one nie są jakby konferencyjne, tylko po konferencji pojawiły się kilka dodatkowych informacji. Pierwsza jest taka, że te sensory, radary tak zwane, no bo faktycznie tam jest jakieś coś, co się jest radarem de facto, które miały, wiesz, mieć możliwość tam sterowania różnymi rzeczami w telefonie i tak dalej i on ma reagować na różne rzeczy, że na przykład przejedziesz ręką nad ekranem i on reaguje na to, że aha, to teraz zmieniamy piosenkę. Okazało się, że jakby na razie to nie działa najlepiej, bo ktoś zrobił takie bardzo fajne wideo, które ja retweetowałem już jakiś czas temu, że hej, patrzcie, co obiecali kiedyś, nie? I faktycznie jakby radary jako technologia pojawiły się już na jakiejś tam konferencji Google'a już kilka lat temu. I tam był jakieś takie wideo, które miało pokazać jakby do czego można by było wykorzystać tą technologię, ale wiesz, na zasadzie naprawdę konceptu, więc to też bierzmy to pod uwagę. Ale faktycznie tam była taka akcja, że nie wiem, miałeś radar w zegarku i tym zegarkiem mogłeś sterować dwoma palcami, tak poruszając, wiesz, opuszkami palców, tak jakbyś kręcił tą koronką, nie? I wtedy zegarek jakoś na to reagował, a robiłeś to jakby w odległości tam odpowiedniej. Czy, wiesz, no można było tam różne takie drobne gesty palcami wykonywać i one przetłumaczał je ten radar na jakieś tam działania w systemie. I to, wiesz, wyglądało mega, nie? A tu się okazuje, że on nawet ma problem z tym, żeby... to co powiedziałem, jak machasz ręką nad ekranem, to on niby ma zmienić piosenkę, jeżeli słuchasz jej tam w Google Music czy czymśkolwiek innym. No i generalnie to tak działało średniawo, nie? Że raz zadziałało, drugi raz już nie zadziałało, chociaż ruch był bardzo podobny, więc no ostrożnie. A druga rzecz, i to już jest dramat, nie? I to Google ma, uwaga, naprawić za kilka miesięcy dopiero. Otóż Face ID Google'owe w Pixelu 4 w tej chwili działa tak, że odblokowuje telefon nawet jeżeli masz zamknięte oczy i możesz tak naprawdę być martwy i ktoś weźmie twój telefon, zeskanuje twoją twarz, pozdrawiam, witam serdecznie, telefon odblokowany.
To prawda, to jest slipa, ale ja tutaj martwy to akurat nie, po prostu ja...
Nie jesteś martwy.
Był taki gif, jak jakaś kobieta chciała blokować twarzą chłopaka telefon i on uniki robił, nie patrzył, zamykał oczy. Wiesz, jak miałbyś Pixela, to wideo nie byłoby już śmieszne. Wojtek, no. Ale mam tutaj jest odpowiedź od Diverge. Oczywiście ja spróbuję jakby Pixela zostać w swojej łapy i popatrzeć co jak, ale Diverge odpowiedziało, że w tym momencie jakby... różnice są tak bardzo nikłe, ale iPhone 11 gives you more versatility. It has an ultra wide for taking more fun shots, okay, and it's way better at video.
Właśnie, this to jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo chcę przetestować.
This is basically Nikon versus Canon. Więc the real bottom line is that you shouldn't base your decision to buy one or the other phone based on the quality of their photos.
Okej, okay, to jest bardzo ciekawe, bo naprawdę spodziewałem się, że różnica... Bo tak pamiętasz, nawet zanim iPhone w ogóle wyszedł, to rozmawialiśmy o tym, że dobra, okej, wiadomo, że iPhone, który wyjdzie, będzie miał super aparat i 4-3 obiektywy.
A tu się okazuje, że są on par.
Założyliśmy, że dobra, wyjdzie, ale i tak za chwilę wychodzi Pixel 4, więc go znowu pozamiata. A teraz się okazuje, że wcale już nie jest tak różowo.
Że jest on par. No, to jest ciekawe. Ale to więc to pierwsza rzecz odnośnie aparatu, a i oczywiście rzecz, o której chyba wszyscy już napisali w internecie. Pan, który opowiadał o aparacie, powiedział, że mimo tego, że ultra wide jest more fun, uważamy, że telefoto jest more useful, no nie? Mhm. I ja się czułem zaatakowany, ponieważ uważam, że z tych dwóch wolałbym mieć, tak samo jak zrobił iPhone 11 zwykły bez Pro, wide i ultra wide, bo jakby bardzo rzadko zoomuję na zdjęciach i nie używam często telefoto. Szczególnie teraz, kiedy jeszcze się pojawiło, jakby nie wiem, czy ten, jak robisz teraz Wojtek zdjęcia na swoje 11 portretowe, to masz do wyboru dwie opcje, możesz robić na 1 albo 2x.
A tak, aparacie. Można.
Więc nie musisz już mieć tak bardzo przyzumowanych zdjęć portretowych, jakie robisz. I ja wszystkie zdjęcia portretowe, które zacząłem robić tak naprawdę od momentu, kiedy mam 11, robię na 1x. Bo na 2x.
Troszeczkę dalej wtedy jesteś, nie?
Tak, tak. Bo jak robiłem na 1x, to 2x w sensie, to one, te zdjęcia, one były bardzo portretowe, wiesz, no wyglądały, jakbym robił 85, wiesz, trochę ciasniej i tak dalej. I takie bardziej odcięte, powiedzmy, tło i w ogóle, wiesz, no miało mieć ten taki portret look, ale łapię się na tym, że jak robię zdjęcia portretowe w 1x, to one wyglądają lepiej.
No, jest...
Nie są takie ciasne i nie muszę
właśnie
też odchodzić na 500 metrów.
To jest trochę to, że portretowe zdjęcie, przede wszystkim jego efekt widzisz ze względu na to, że masz front jest ostry, a tło jest rozmyte. I jeżeli robisz to na 1x, to po prostu tego tła jest więcej, więc jest więcej
i
przestrzeni.
Wygląda to bardziej.
No dokładnie, wygląda to bardziej portretowo, no bo masz więcej jakby rozmytej przestrzeni na zdjęciu. No to wiesz, to są takie na pierwszy rzut oka, wiesz, że nawet zwykły Kowalski zauważy tą różnicę, nie?
Tak, i uważam, że to jest super, bardzo fajnie ten portretowy tryb działa, jestem bardzo zadowolony i myślę, że w Pixelu, podobno w Pixelu działa to równie dobrze, albo i nawet jeszcze lepiej. Ale druga rzecz, jeśli chodzi o Pixela, o której chciałbym powiedzieć, to jest jego cena i jakby sytuacja sprzedażowa w tym momencie, bo to jest, myślę, że
crazy?
Istotne. Wiesz co, po ostatniej dyskusji, którą miałem na ten temat, chyba nabrałem trochę dystansu i trochę zwróciłem uwagę na inne rzeczy, bo jakby ja porównywałem Pixela 4 do mojego iPhone'a 11 Pro. Na zasadzie zapłaciłem za iPhone 11 Pro jakby tam 1200 funtów. I za tą cenę, 1200 funtów, mogę mieć prawie dwa Google Pixele 4 wersje 64 GB. Tylko, że nie, to nie jest fair porównanie, bo ja powinienem tak naprawdę porównywać do... Poczekaj, odpalę sobie tylko stronę. Do iPhone'a 11. W sensie, bo to jest jakby... To jest porównanie, powiedzmy, które jest bardziej sensowne, mam takie wrażenie. Bo ja nie porównuję... Ale to nie jest Pixel 4 Pro. One to są... To jest ten standardowy Pixel, no nie?
No, i... okej, okay, no. Wiesz, pytanie... Czym... czy gdyby był Pixel Pro, jakkolwiek by to go nazwać, to czy różnice między zwykłym Pixelem a Pro Pixelem byłyby tak porównywalne do różnic między iPhone'em zwykłym, ale mam iPhone'em, mam, wiesz, 11 Pro?
Mam wrażenie, że powinienem porównywać do iPhone'a 11. I teraz różnica w cenie jest taka, że Pixel zaczyna się od 669 funtów. Za 128 GB jest 769, mhm. A iPhone 128 GB 11 kosztuje 779. 10 funtów różnicy jest między nimi. Więc, ale jest, Pixel jest tańszy. I teraz... Ja sobie pomyślałem, porównywałem go do iPhone'a 11 Pro, dlatego że mam go, no nie? I teraz gdybym ja miał go zmienić, to jest jakby, wiesz, z tego pułapu na taki pułap wchodzę. Mhm. I teraz to jest ciekawe, że ja mówię o małym, bo mały Pixel był tym, który mnie zawsze interesował, bo to jest bardziej zbliżony jakby...
No tak, no ten XL to jest za duże.
I teraz szalone jest to, że możesz kupić tak naprawdę za 669 funtów Pixela 4, 64 GB, i dostajesz do tego w tym momencie Chromebooka 14-calowego HP, który jest wart 250 funtów. I płacisz tak naprawdę 670 funtów i oprócz najnowszego smartfona masz też komputer. Ja wiem, że to jest komputer w postaci przeglądarki i ja miałem już o tym też dyskusję na forum.
No.
Ale uważam, że to jest crazy, no nie? I gdyby... Jakby widzę teraz, że oczywiście wolałbym mieć iPhone'a, chociażby dlatego, że wiesz, nikt nie odblokuje Pixela, w sensie mojego telefonu twarzą moją jak śpię i tak dalej, no nie? Jakieś takie pierdoły, ale generalnie jest to jakiś selling point, ja widzę ten selling point, nie? Ale zostaję na iPhone'ie, jakby co, jakby ktoś pytał, zostaję na iPhone'ie i będę prawdopodobnie dobrze się tam bawił przez najbliższy rok, więc...
Minimum.
I'm okay. No. Tak.
Nie, ale, ale jakby ten nowy Pixel... Bardzo spoko i dla osób, które ma, jakby są androidowcami, to zawsze będzie najlepszy wybór ever. W sensie naprawdę można szukać wielu różnych telefonów, ale to Pixel będzie dostawał najszybciej aktualizację i tak dalej. No może poza aktualizacją Face ID, ale zostawmy to na razie na półkę. Natomiast jakby faktycznie no to zawsze jest najlepszy wybór, jeżeli chodzi o i bezpieczeństwo, i aparat dzisiaj pewnie też, chociaż wiesz, no znowu te różnice naprawdę zaczynają się zacierać. No czy kupisz, wiesz, Samsunga, czy kupisz Huawei'a, czy kupisz właśnie Pixela, to naprawdę te różnice są tam prawie że marginalne. Podejrzewam, że za sekundę, wiesz, Samsung wypuści jakiś update i też będziesz miał astrofotografię bez żadnego problemu, nie? Bo, albo ona już tam jest, tylko po prostu nie mówili o tym na konferencji. No, różnice nie są aż tak duże. Natomiast jeżeli jesteś androidowcem, to faktycznie ten Pixel jednak jest chyba najlepszym wyborem. No.
Smutne jest to, że w Pixelu teraz już nie masz full quality backupu na Google Photosach.
A to w ogóle jest śmieszne, bo wiesz, że jest błąd na Google Photos taki, że Pixel 4 nie ma już możliwości zapisywania za darmo w pełnej rozdzielczości
ale
zdjęć.
Ludzie kupują Pixele 1, które mają dostęp do tego lifetime i nie będzie to się nigdy kończyło. Wrzucają na Pixela 1 fotki zrobione DSLR, które ważą po 25 MB za zdjęcie i wrzucają Pixelem 1 zdjęcia do Google Photos w pełnej rozdzielczości za darmo. Czy o tym chciałeś powiedzieć?
Nie. Chciałem powiedzieć...
Ale to działa.
Okej, okay, ale chciałem powiedzieć o tym, że użytkownicy iPhone'a, którzy korzystają z Google Photos, mają, i to jest bug, to nie jest feature, to jest bug, który też będzie poprawiany. Natomiast w tej chwili mogą korzystać z tego nieograniczonego miejsca na zdjęcia. Wiesz dlaczego? Bo iPhone od dłuższego czasu przecież robi domyślnie zdjęcia w formacie HEIC. Tak? Ten format jest tak skompresowany, że Google Fotosy, jak pobierają to zdjęcie i próbują je przekonwertować na JPEG-a, czyli w teorii zmniejszyć jego wielkość, to mimo tego, że jakby chcą zmniejszyć, to się okazuje, że zwiększają jego wielkość. Więc pobranie oryginału z telefonu jest bardziej oszczędne. I wiesz, jeżeli pobiera oryginał z telefonu, który jest mały, próbuje go przekonwertować do JPEG-a i on jednak staje się większy, no to wiesz, Google Photos nie konwertuje go, po prostu bierze oryginał, który jest mniejszy, no i w ten sposób iPhone'iarze mogą korzystać z nieograniczonego miejsca w Google Photos, ale oczywiście to potrwa jeszcze pewnie chwilę. Można się spodziewać, że to przestanie działać niedługo.
Ale to nie wiedziałem o tym.
No taka ciekawostka.
Nie zły myczek. Wojtek, ja mam jeszcze jeden temat, który jest radosny. Nasi rodacy. Ja też moi rodacy, czuję się jeszcze trochę Polakiem. Głosowałem w polskich wyborach, więc mogę powiedzieć, że Polacy. Głosowałem w Wielkiej Brytanii.
No, głosowałeś. Bardzo jestem z ciebie dumny.
I teraz, nie, ja mam taki rodakowy temat, mianowicie nasi rodacy z Warszawy, Polacy, zrobili Wiedźmina na Switcha i on działa dobrze. Wojtek, ja mam teraz, jakby dostaliśmy kod, drogą nielosowania zostałem wyznaczony jako osoba testująca.
Ja cię wyznaczyłem, bo miałem wtedy dyrektorstwo.
Tak, a to jest jedyna moja konsola, ja myślę, że Wojtek tutaj... Tak, powiedzmy, taki człowieka, człowieka zobaczył we mnie, smutnego, że ja mam jedyny ten i mam jedyny Switcha mam tylko. I dostałem kod od CDP, z którego właśnie skorzystałem i mam Wiedźmina na Switchu. Ciekawostka jest taka, że musiałem jakby kiedyś po pijaku chyba, albo przez przypadek kupiłem kartę 32 GB microSD. Nie wiem po co, bo miałem 64 do Switcha. Mm-hmm. Po czym się okazało, że Wiedźmin waży 28 GB, więc idealnie się na tę kartę zmieścił. Więc mam dwie karty microSD dla Switcha. Jedną jakby z większością gier i drugą z Wiedźminem. Teraz grałem w Wiedźmina i mam jakby parę refleksji.
Okej, okay, ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, co powiesz, bo jakby, żeby wprowadzić jeszcze ten temat. Wiedźmin powoli robi się jak Skyrim. Za chwilę będzie też na lodówkach, za co ja bardzo szanuję, bo wydaje mi się, że to też pokazuje, jak dana marka jest silna. Jeżeli jesteś w stanie sprzedać znowu tą samą grę, wiesz, jakby no umówmy się, to jest ta sama gra, oczywiście ze wszystkimi dodatkami i tak dalej, wiadomix, ale znowu tą samą grę na kolejną konsolę czy inną platformę, to szacun. To znaczy, że twoja marka jest bardzo, bardzo silna i nawet znajdziesz ludzi, którzy kupują ją zarówno na peceta, jak i na konsolę i później jeszcze na Switcha, bo chcą go mieć pod pachą i to jest naprawdę mega szacun.
To ja oprócz kupowania na Switcha. I teraz zainstalowałem, pobrałem go w pracy, pobierał się 4 godziny. No niestety. I teraz grałem. Pierwsza refleksja jest taka, że granie na baterii zjada ją po prostu jak koń drobcy. W trybie handheld wygląda całkiem nieźle, aczkolwiek widać, że grasz na konsoli. W sensie słabszej. Nie? Jakby, bo on jest w trybie handheld 560p. Ja nie wiem, czy on przypadkiem zadokowany też nie jest jakoś 560p czy coś podobnego. Pewno mogę się mylić, ale nie chciałem się tego sprawdzać,
wiem,
bo to nie jest jakoś...
720, wiesz?
Tak może, ale to nie jest jakoś też tak super istotne. Najważniejsze jest to, że grałem najpierw na handheldzie i było spoko, a potem podłączyłem sobie do telewizora i grałem na telewizorze i stwierdziłem, a będę grał jak na prawdziwej konsoli. Mam pada, więc będę grał jak na prawdziwej konsoli. I słuchaj, jakby nie było dużych różnic. Jakby wiadomo, grafika nie była tak dobra, no nie? Ale z drugiej strony, jeśli mam być cztery...
Pamiętaj, że się o tym szybko zapomina. Jak cię historia wciągnie, to po prostu wiesz,
dokładnie.
Nagle...
A wszyscy wiemy, jakby historia dalej tam jest. Wątek dalej tam jest. Mhm. Piosenki i tak dalej, to wszystko tam jest.
Nice.
Więc Wiedźmin na Switcha jest absolutnie dobry. Nie jestem do końca pewien, czy warto oczywiście 250 zł za grę, która już wyszła, bla 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 bla. Ale jeśli ktoś nigdy nie grał w Wiedźmina, a ma Switcha, to ja myślę, że to jest doskonała opcja. I w ogóle jakby najbardziej chyba w tym wszystkim nawet nie jara mnie to, że sobie w końcu przejdę te dwa dodatki, których nie przeszedłem wcześniej. Bo przeszedłem całą grę, nie przeszedłem tych dwóch dodatków. Nawet kupiłem parokrotnie już, bo najpierw kupiłem same dodatki, a potem kupiłem... Bo miałem tak, że kupiłem płytę i dostałem jednocześnie też wersję recenzencką od Sony, więc płytę oddałem i została mi wersja recenzencka. Potem wyszły dodatki i ja te dodatki kupiłem, ale żeby w nie grać, musiałem mieć płytę w PS4, więc kupiłem wersję GOTY, która miała od razu dodatki.
Oczywiście.
Więc najbardziej mi chyba jara to, że mogę wziąć ze sobą po prostu Switcha i grać w Wiedźmina poza domem, mm-hmm, albo gdziekolwiek będę. Ja w ogóle, ten Wiedźmin obudził we mnie znowu granie na Switchu. Ja przez jakiś czas już Magda mówiła: Paweł, ja biorę ci tego Switcha i go sprzedaję, bo bardzo mało na nim grasz. Ja mówię, i przez jakiś czas mówiłem: nie, to jest mój Switch, ja bym na nim grał, po prostu mi go został, ale zdałem sobie sprawę z tego, że kurde, ona ma trochę rację, w sensie ja bardzo mało grałem na tym Switchu i wiesz, może nawet nie tyle, że on się marnuje, bo on się nie marnuje sam w sobie, ale wiesz, że mogę go sprzedać, zachować te pieniądze i kupić sobie nowego Switcha, jak będę chciał znowu grać. No, ja w sensie to wiesz, nie jest jakiś... No i jakby Wiedźmin obudził znowu we mnie chęć grania w gry i teraz praktycznie od ostatniego tygodnia codziennie prawie jak przychodzę do domu, to gram. No, jak jadę metrem, to gram. I nie tylko Wiedźmina, no nie? Więc to jest tak, że w końcu znowu zacząłem grać na Switchu i gram bardzo dużo i muszę powiedzieć, że to jest dzięki i przez Wiedźmina. Więc jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić Wiedźmina, jeśli nie graliście, to warto, jeśli graliście, to zastanówcie się, czy nie dałoby wam radości fakt, że możecie grać w Wiedźmina i jakby wejść w tą historię w każdym tak naprawdę miejscu, gdzie jesteście, bo możecie po prostu wyciągnąć Switcha z kieszeni plecaka i po prostu go uruchomić i sobie grać. I to jest świetne. No. I to jest po prostu świetne. Więc ja bardzo oczywiście dziękuję CDP za kodzik i będę, obiecuję grać i nikomu nie dam mojej konsoli, żeby nie zamać tosu. Nie wiem, czy taki jest tos, nie interesowało mnie to. Ale super, Wiedźmin jest super, bardzo dziękuję za wersję recenzencką, będę w nią grał i
koniecznie gdybym jej nie dostał... Koniecznie
tak.
Skończ dodatki, bo jestem naprawdę ciekawy, bo ja też ich nie przeszedłem, a podobno Krew i Wino jest lepsza niż główna gra w ogóle.
Ja powiem ci, że zacząłem grać w Krew i Wino jeszcze na PS4, ale zagrałem może z 3 zadania. No teraz jakby dochodzę do tego momentu, w którym skończyłem ostatni raz na PS4, więc jakby niedługo będę miał coś więcej do powiedzenia. Ale gdybym nie dostał wersji recenzenckiej, to kupiłbym wersję normalnie w sklepie, więc jakby jeśli to ma być moja recenzja, to niech to będzie moja recenzja. Jeśli nie dostałbym wersji recenzyckiej, to kupiłbym sam i uważam z perspektywy czasu, że to nie byłyby zmarnowane pieniądze. Więc polecam Switcher, czyli Witcher na Switcha jest bydyby.
Ale bardzo, bardzo im się ładnie ułożyło. I w ogóle podoba mi się to, że Switcher jakby oczywiście, że wymyśliła społeczność i to bardzo szybko, jak tylko pojawiły się pierwsze informacje, że faktycznie wyjdzie na Switcha. A dzisiaj już CD Projekt Red w ogóle normalnie korzysta z tej nazwy, wiesz, prawie że oficjalnie piszą, że Switcher.
Tak, oni nawet tak piszą na koncie wiedźmińskim jest wzmianki o Switcherze.
No, to jest super, to jest super. Nie, bardzo fajnie. Podobno jeszcze widziałem informacje różnego rodzaju, bardzo dobre recenzje. Widziałem gry That Weird Goose Game, chyba tak?
Tak, to jest podobno dobre.
I to jest podobno bardzo dobre, ale tylko tyle wiem. Nie grałem.
Ja teraz ostatnio grałem i to podobno też będzie na Switchu. Kurczę, chyba zgubiłem to, Wojtek. Grałem w to i też było na Switchu. Poczekaj, jest Kwas, tak? Kwas.
Jest, oczywiście, bardzo znany i dobry recenzent.
Jak Kwas ma na imię? Kwas YouTube, Kwas 9, tak?
Mhm. I chyba na Twitterze ma taki sam ten.
Tak,
bo jest jeszcze,
Kwas...
tylko na PC-ta jest Crime, nie, kurde, to też mówią, że to w ogóle gra roku będzie. A, Disco, coś.
Relax. Disintegration?
Nie. Nie, faktycznie Disco. Disco Elysium. I to jest podobno gra roku w ogóle ever i ona ma dziesiątki wszędzie, tylko niestety jest tylko na PC-ta, więc no nie.
Co ty, Wojtek, mówisz?
Mówię
co to jest
serio. Serio to jest. To
ale
jest
nie widzę
gra...
tej recenzji. Borderlands, Blasphemous, Ancestors, Gears, Control. Gdzie to, Wojtek? Co ty do mnie? O czym
wysyłam
ty do mnie, Wojtek?
Ci linka bezpośrednio do strony oficjalnej Disco Elysium. Podobno naprawdę to jest gra roku. Nie grałem, prawdopodobnie nie zagram przez bardzo długi czas, ale ludzie mówią, że to jest naprawdę dobre gunwo.
To ja też mam grę, którą właśnie u Kłaza zobaczyłem i uważam, że jest rewelacyjna. Noita.
Noita. Coś mi się jakby kojarzy.
Ona jest w tym momencie na komputery i jest bardzo we wstecznym dostępie. Natomiast będzie na Switcha... Tak, będzie do Switcha, będzie na konsolę. Okay. No i ta to jest gierka, która jest takim trochę rogalem, podobnym powiedziałbym do... Grałeś w ogóle w Terrarię kiedyś?
Zdarzyło mi się chyba zagrać może raz. Nie wkręciłem się, to ale wiem, że jest, tam się kopie jest podobne, w dół i tam jest, są potwórki.
Jest, no to jest, jest trochę podobna, jeśli chodzi o interfejs i wygląd. Natomiast w Noicie każdy piksel jest czymś. Wiem, jak to brzmi. Chodzi o to, że każdy piksel na ekranie jest z jakiegoś materiału.
Okay.
Każdy piksel albo jest na przykład częścią drzewa i jest wtedy z drewna albo z czegoś, nie? Jeśli widzisz ziemię i ona jest, składa się oczywiście z pikseli, to coś jest kamieniem, coś jest piachem, coś jest gliną, tak dalej. Co sprawia, że jest bardzo ciekawa fizyka w tej grze, z której można skorzystać. Ja grałem, mam ją na komputerze, grałem w nią na Macu. I powiem ci, że nie miałem z nią problemów, ale oczywiście widać, że jest mocno jeszcze w early accessie. I takie ciekawe zachowania, które są, ja mówię, dodam tylko Noita do opisu odcinka.
Jasne.
Takie ciekawe zachowania, które w tej grze są, to jest na przykład masz do przejścia, jesteś czarodziejem, masz do przejścia w ogóle na przykład drewniane jakieś drewniane jakąś drzwi, no nie? I nie masz żadnego czaru, który mógłby ci pomóc. Ale jeśli uda ci się podpalić to drewno, to się spali.
Ma to
albo
sens.
Na przykład, jeśli chcesz przypalić coś, żeby spadło na przykład, możesz wpuścić tam na przykład gaz i go podpalić i wtedy to się wszystko, to wszystko też spłonie.
Okay.
Wojtek, ta gra jest rewelacyjna, jest mega ciekawa, bardzo mi się podoba i uważam, że jeśli ktoś chciałby spróbować czegoś innego, to Noita jest jedną z tych rzeczy. Disco Elysium.
Tak, to też warto
to zapisać. To też dodaję do opisu.
To jest takie śmieszne, że mówimy o grach, o których gdzieś tam słyszeliśmy, a nie graliśmy w ogóle, więc... Ale sprawdźcie
ja grałem
sobie
recenzję. Ja grałem w Noitę.
Sprawdźcie sobie wideo, może was zainteresuje. Ja po prostu słyszałem,
ja akurat
że to naprawdę
grałem.
Jest dobre.
Ja grałem w Noitę, mówię.
No, no dobrze, dobrze, dobrze. No ja mówię o tym, o Disco Elysium. Ja mam jeden temat, który akurat mamy już ostatnie minuty, ale poprzedni odcinek tak skończyliśmy na takiej nucie rancikowania. Zresztą rozmawialiśmy dużo o jakości dziennikarstwa, właśnie przecież rozmawialiśmy o Daily Webie, więc ja mam jeszcze gorszy przykład. Co ty na to? W sensie, nie, że no jeszcze gorszy w takim sensie, że Daily Web, wiesz, to jest dno i w ogóle, bez przesady, ich reakcja na jakby nasz odcinek.
Bardzo ładnie.
Naprawdę szacun i bardzo się cieszymy, że w ogóle właśnie wzięli do siebie to, co było najważniejsze, czyli że nie chodzi o to, że hejtujemy, tylko chodzi o to, że naprawdę zależy nam na tym, żeby mieć jakieś miejsce do czytania newsów nawet technologicznych w Polsce, nie? I jest taka śmieszna sytuacja. Pojawił się post. To jest post sprzed 2 dni. 19 października napisał Mirosław Mazanec. Mirek, nie znam Mirka osobiście, chociaż mogło być tak, że się gdzieś minęliśmy na jakiejś imprezie technologicznej, bo po prostu pisze o nowych technologiach dla dziennika, dziennik.pl. Więc jest duża szansa, że gdzieś tam go widziałem, natomiast nie czuję, żebyśmy się dobrze znali. Natomiast wrzucił i oznaczył też zresztą dużo osób właśnie z tego świata nowych technologii. Wrzucił post o treści następującej. Być może, zresztą on będzie zalinkowany, to sobie możecie go przeczytać, ale najważniejsze z niego jest to. Być może wiecie, że pisuję recenzje telefonów na dziennik.pl, ale jeżeli nie lubicie czytać, możecie je odsłuchać na kanale Urbański Testuje. I ja tak, what? O co chodzi? Co, dogadali się czy coś? No ale nie, okazało się, że nie zajęło to dużo czasu, ale okazuje się, że Zbyszek, którego znam i naprawdę mi jest głupio to czytać i głupio mi jest jakby, no nie wiem, no, znamy się ze Zbyszkiem nie, że jakoś, wiesz, jesteśmy kumplami, ale po prostu współpracowaliśmy przez chwilę, zawsze miałem jakby dobre o nim zdanie, że to jest spoko gość, jakby jest przemiłym człowiekiem, ma dobre serce i tak dalej, no ale okazuje się, że jakby etyka jego pracy jest, powiedzmy sobie szczerze, no ułomna, żeby użyć bardzo ładnego słowa. No więc okazuje się, że Zbyszek na swoim kanale Urbański testuje na YouTubie, robi recenzje sprzętów, testuje różne rzeczy, tylko że korzysta z tekstów tych recenzji z internetu. No i są tam recenzje w wersji audio-wideo, na przykład od gsmonline.pl, spidersweb.pl, pclab.pl, purepc.pl, tabletowo.pl, whatnext.pl i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, nie, naprawdę, jest to bardzo smutne, przygnębiające. I jakoś tak mam poczucie takiej porażki, że nie wiem, myślałem, że Zbyszek jest mądrzejszy, że nie wiem, no bo co, ktoś mu podkłada te teksty pod rękę? Może ktoś mu pisał te scenariusze i on jakby nieświadomie je czytał po prostu, no ale jeżeli jesteś twórcą, no to chyba powinieneś jednak tą treść przygotować samemu. Nie wiem. Bardzo, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Zbyszek podobno przeprosił Mirka za to, ale...
Po czym wypuścił nowe
wideo. Nowe wideo, które jest przeklejką z czegoś tam innego. Bo widocznie, wiesz, nagrał te odcinki wcześniej i stwierdził, dobra, już whatever, i tak jest czas na publikację, więc fuck it, nie? Ale po pierwsze, nie jesteśmy w telewizji. Możesz sobie puścić odcinek, kiedy chcesz. Możesz go po prostu nie puścić i też niewiele się stanie. Możesz na przykład nagrać odcinek, że sorry chłopaki, macie rację, zepsułem to i teraz już będę robił sam. No, trudno jest wyjść z takiej sytuacji. Oczywiście można przepraszać, ale no kurde, no co za siara. No. Siara na maksa, Zbyszek, po prostu się wstydź. Tak nie można. To jest no dramat, no.
Ale on nie ma dużo subskrypcji, 55 tysięcy, no widzę.
No nie aż tak, no. Ale no mimo wszystko, no to jest tak, że jednak wiesz, masz poczucie, że no kurde, szczególnie, że jednak to jest twarz znana z telewizji, nie?
Mhm. No. Także siara, tak. No. Żenada, słabo.
Bardzo słabo, bardzo słabo. Także właśnie dostałem informację, bo nie wiem, czy mówiłem ci zresztą, że dostałem maila, że ktoś chce mi przelać 2 miliony dolarów na konto. I okazuje się, że to jest pan Azim Hashim Premji. Pan Azim jest bardzo znany w ogóle w Indiach, bo jest filantropem, zasiada w zarządzie Wipro Limited i ma bardzo dużo pieniążków. No i jakby stwierdził, że 25% z nich oddaje na cele charytatywne, ale 2 miliony dolarów stwierdził, że wyśle mi. No jakby rozumiem to. Jestem fajnym człowiekiem. Mogę dostać od pana Azima pieniążki. I pan Azim teraz mi napisał, że I have not very much to spend money on, so I am indulging myself with such act that will be considered a blessing to others. It is my hope that as you receive this money, it would be of great use to you and that you can also assist others from it. The way you emailed me, so as other individuals are contacting in regard of the donation. If you know you are ready to receive the funds of $2 million, kindly confirm readiness by formally introducing yourself in detail. Full name, your country, address, age, occupation, cell number, marital status, sex. Owszem.
Niechętnie wezmę dwa.
Monthly income, your religion, ważne. What would you do with this money? O, widzisz? No. I shall grant you, ale... No, także jesteśmy już na ostatniej prostej.
Dobrze.
Także jakby co, może następny odcinek będziesz rozmawiał z milionerem.
Mam taką nadzieję, Wojtek.
Dam znać. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Czy ty jeszcze chciałeś coś powiedzieć? Jeszcze coś
nie, to wszystko. Jedyne, co chciałem powiedzieć, jedną rzecz tylko dopowiem, Wojtek. Oprócz tego, że dziękuję ci, Wojtku, za ten odcinek, chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić do naszego aftershow, które będzie oczywiście po tym odcinku, tak. 291,5. Tak. Wystarczy wejść na patreon.com/yvp.
Yes.
I jest link w opisie naszego odcinka. Zostań naszym patronem, wesprzyj podcast, jak tam się kliknie, zakładać konto i można przelewać pieniądze i dostajecie unikalny link, z którego możecie skorzystać i słuchać, dodać sobie na przykład do Overcasta czy do Pocketcast i słuchać sobie.
Albo w aplikacji też można, nie? W samej aplikacji Patreon, którą zresztą polecamy, tak. Bo to jest w ogóle fajna
aplikacja
opcja.
Aplikacja Patreon w ogóle jest bardzo dobra, bardzo dobrze działa, możecie pobierać tam też do offline'u i słuchać tej aplikacji. Możecie komentować tam bezpośrednio. My z Wojtkiem mamy dostęp do tego, będziemy to czytać, będziemy odpowiadać, będziemy tam się udzielać. Zresztą jak wejdziecie, to zobaczycie, że nie tylko są tam najnowsze odcinki, ale też trochę, że tak powiem, dodatkowych rzeczy i my jakby zobowiązujemy się do tego, że te dodatkowe rzeczy będziemy wrzucać. Do tego w Patreonie jest taka, w aplikacji jest taki feature, który nazywa się Lens, który pozwala nam, ja sobie to odpalę, pozwala nam na dodawanie tak naprawdę stories do naszego Patreona i jeśli będziecie naszymi subskrybentami, to te story będziecie mogli oglądać, my tam możemy wrzucać wideo. Ja właśnie w tym momencie odpalam takie story i wyłączę.
Czy będzie tam zdjęcie Pindola?
Nie, zrobię sobie zdjęcie
bardzo daleko się oddaliłeś się od mikrofonu, ja wiem co ty robisz, mordo.
Powiem tak, ultra wide is a blessing.
Oh yeah.
Wojtku, dziękuję ci bardzo, zapraszamy serdecznie naszego Patreona. W końcu można nam w zorganizowany sposób dawać pieniądze i dostajecie coś w zamian. Myślę,
właśnie,
że będziecie zadowoleni.
To jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że dostajecie coś w zamian. I bardzo się cieszę, że nam się to wreszcie udało zorganizować i po prostu zrobić, że zamiast gadać, to żeśmy to zrobili. Więc korzystajcie
i zrobiliśmy...
z tego.
Tak. Dziękujemy wam bardzo. Słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku, a jeśli jesteście naszymi subskrybentami, no to słyszymy się już za chwilę w After Darku. Także do usłyszenia, cześć, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Dokładnie tak, pa.
A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.